Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Proszę Państwa, teraz tak spojrzałem na Joannę, Joanna na mnie i wyglądamy jak rodzeństwo, bo trzymamy prawie w dokładnie ten sam sposób książkę Adama Szulca. Następny, proszę. Halo, halo, dobry wieczór. Łączymy się telefonicznie z Adamem. Halo.
Dobry wieczór, jest mi bardzo miło być powitanym i zarazem słyszeć się z redaktorami, jak i z szanownym Państwem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Adam Szulc, barber, społecznik, muzyk, najbardziej znany fryzjer z krainy kwitnącej bulwy. A ja nawet dziś znalazłam informację, że mówią już na ciebie legenda polskiego barberingu.
Nie uważam się za legendę. Jestem ciągle żywym człowiekiem i po prostu robię tylko swoje. Ale świetnie nawiązałaś do tej krainy kwitnącej bulwy, bo to
znaczy, że książka,
to znaczy, że książka została przeczytana, a przynajmniej ten pierwszy rozdział. Tak, to było to pierwsze zdanie, które przywitało mnie, kiedy po raz pierwszy pojechałem na festiwal muzyczny do Warszawy, na Rubrego, rok bodajże 86, tak, i takie właśnie napisy witały poznaniaków na dworcu w Warszawie.
No tak, tak było. My tu troszeczkę się podśmiewujemy, bo ten pierwszy rozdział, muszę ci powiedzieć, czyli Moja droga, on jest dla nas, no bo nie ukrywamy, że jesteśmy z tego samego pokolenia lat 70. ubiegłego wieku, bardzo ciekawy, bo w zupełnie innych kierunkach mieszkaliśmy, na przykład w Poznaniu czy w Wielkopolsce, a robiliśmy właściwie to samo.
A co można było robić, jak się mieszkało w bloku z wielkiej płyty, tak? No wszyscy mieszkaliśmy w takich blokach, jedni na Piątkowie, inni na Winogradach, a my akurat mieszkaliśmy na Ratajach. Ale wiesz co? Wspominam te czasy naprawdę z rozrzewnieniem, z miłością, z sentymentem. Mimo tych kolejek, mimo tego, że zima była zimą i było mroźno. Ale to wiesz, to były czasy młodości, pierwszych miłości, pierwszych zespołów rockowych.
To prawda, no i kupowałeś regularnie, podobnie jak my, miesięcznik non-stop, który przypominał papier toaletowy. Ledwo tam można było coś odszyfrować, ale czytało się te recenzje płyt, szczególnie metalowych i punkowych, na jednym oddechu.
Ale przyznasz też, że artykuły pisane na przykład przez pana Wojciecha Mana były naprawdę na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. No ten papier, no był taki, jaki był, ale wtedy on nie sprawił wrażenia jakiegoś innego papieru, bo każdy papier gazetowy taki był, więc wydawać by się mogło, że każda gazeta tak powinna wyglądać, jak za przeproszeniem szmata, ale takie to były czasy. No tak się drukowało, tak się robiło, ale ta gazeta muzyczna była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, na bardzo wysokim poziomie takiej fachowości muzycznej. Tam pisali dobrzy krytycy muzycznej, były recenzje płyt, które trudno było spotkać, znaleźć w sklepach płytowych, więc warto było kupować ten non-stop.
Oczywiście.
Ja w ogóle mam wrażenie, że w tamtych czasach no to dla większości z nas muzyka kręciła się najbardziej, czy liczyła się najbardziej w naszym życiu. Tu znalazłam też informację, że nagrywałeś koncerty na swój magnetofon Kapral.
Tak, tak, no był taki magnetofon Kapral. Tak, to udało mi się go kupić od mojego kuzyna za sprzedaż butelek tam jakieś gdzieś tam po jakiejś budowie. No wtedy trzeba rzeczywiście było wykazać się intencją twórczą, żeby zdobyć magnetofon, żeby zdobyć kasetę, żeby zdobyć muzykę na tę kasetę i potem zdobyć baterię, odsłuchiwać to na trzepaku z kumplami. No było trudniej, ale chyba było też fajnie, było tak ciekawe. Trzeba było rzeczywiście się zaangażować w to, żeby coś zdobyć.
Ale jak ty swoim dzieciom dzisiaj opowiadasz swoje historie z dzieciństwa, kiedy byłeś młodym, dorastającym już takim chłopakiem, miałeś swoje zainteresowania, no to mówią, ale miałeś fajnie tato, czy raczej tak, no, tak nie do końca może reagują, jakbyś chciał?
Same opowieści oczywiście coś tam mówią, ale pojechaliśmy jakiś czas temu do Muzeum Życia w PRL-u, które się mieści w Warszawie. I dzieci wyszły stamtąd zachwycone. Mieliście super. Były kolorowe zabawki. Jakie były fajne pokoje. W ogóle no było super. I ten samochód maluch, jaki on jest fajny, jak on dobrze. Nie no, wy mieliście naprawdę super dzieciństwo. Wcale nie było tak źle, jak znalazł, co sami opowiadacie.
Tak. Dobrze. Przed chwileczką zagraliśmy grupę Van Halen. Zdradziłeś nam, jaką lubisz muzykę i o tym też za chwileczkę porozmawiamy, ale chcemy zapytać, czy znasz już najnowszy utwór grupy Bon Jovi?
Nie, albo nową płytę.
Nie. Jeszcze nie słyszałem.
No to posłuchajmy razem. Do What You Can i grupa Bon Jovi. Specjalnie też dla naszego gościa, dla Adama Schulza. Jak, Adamie, zagrałbyś ten utwór u siebie w zakładzie?
Tak, oczywiście. No, co w mojej jamie, czyli w moim zakładzie fryzjerskim, słuchamy różnej muzyki, generalnie związanej z muzyką rockową, czyli punkową, nowofalową, heavy metalową. Zapraszamy do słuchania razem z nami.
To uważaj, może jeszcze nie w tej chwili, ale za kilka minut zagramy Motorhead, o który prosiłeś.
Wspaniale. Niech to będzie niespodzianka. Tak, super.
Pełna niespodzianek też jest, Adamie, ta twoja najnowsza książka. Następne proszę, bo to jest już kolejne twoje dzieło. Najpierw była książka, to taki elementarz dla kolegów, dla fryzjerów, prawda, męskich. Czyli fryzjer męski.
Tak, fryzjer męski ukazał się 2 lata temu. Można go nazwać elementarzem, można go nazwać almanachem, ale to jest przede wszystkim taka poukładana wiedza od A do Z o fryzjerstwie męskim. Posegregowana, skategoryzowana, wszystko to, co powinno się tam znaleźć, wszystko to, co powinno znaleźć się w książce pod tytułem Fryzjer Męski, tam jest. Jest ona dość oczywista, czyli są produkty, technologia, narzędzia, kosmetyki, brody, wąsy, fryzury, historia, wszystko tak, jak być powinno w książce pod takim tytułem. Ta książka nie ma specjalnie tajemnic, chociaż jest rzeczywiście już teraz rozchwytywana przez fryzjerów, zarówno męskich, jak i damskich, ponieważ tam jest wiele różnych informacji dla wszystkich, ale nie jest ona na pewno czymś, o czym by można było powiedzieć, że się tam czegoś można nie spodziewać, tak? To jest dość oczywista.
A ta następna książka, czyli Następny proszę, to jest książka, którą mógłbym spokojnie polecić każdemu, kto interesuje się życiem modowym też. O, tak bym określił, bo ty oprócz tego, że odwołujesz się do historii, no to korzystasz z tej historii amerykańskiego, tego barbershopu. Tak chyba się mówi, prawda?
Tak. No ja zakochałem się w amerykańskich barbershopach, jeżdżąc do Ameryki, ale też oglądając filmy amerykańskie lata temu. I rzeczywiście okazało się, że amerykańskie barbershopy mają swoją historię, zupełnie inną od europejskich. Mają swoją opowieść i do dzisiaj istnieją miejsca, istnieją ludzie, żyją i pracują, którzy budowali lata temu, przeżywali renesans tych amerykańskich zakładów fryzjerskich. Miałem ogromną przyjemność spotkać najstarszego barbera świata, pana Antoniego Mancinellego, który żył, mieszkał i pracował w stanie Nowy Jork. Poleciałem kiedyś do niego, uznałem, że jest to bardzo ważne. Ten pan miał 108 lat, kiedy jeszcze pracował przy fotelu. Zostałem go w jego zakładzie pracy, kiedy przyjechałem. On akurat wstrzykł klienta, kiedy kończył, pozamiatał po sobie, umył narzędzia i następnie usiedliśmy razem i rozmawialiśmy. No, legenda to jest mało powiedziane. O nim można powiedzieć rzeczywiście, że jest legendą. Na ścianie jego barbershopu wisiały podziękowania od Baracka Obamy i jego żony za lata pracy w zakładzie fryzjerskim. To coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego. I właśnie ta moja fascynacja Ameryką i tymi barbershopami sprawiły, że musiałem napisać taki rozdział oparty na kwerendach muzealnych, bibliotecznych, różnych archiwaliach, rozmowach z fryzjerami. Polecam, ponieważ myślę, że czyta się to lekko, a jest to opowiedziana historia przez pryzmat włosów, amerykańskich włosów.
No tak, amerykańskich włosów, ale też i polskich włosów, bo tutaj jest piękny rozdział spotkania z mistrzami i w tym gronie właściwie prawie męskim znalazła się też i kobieta, o której piszesz, pani Bogumiła Filipowicz, która zawsze podkreślała, że klient to nasz pan.
No tak, zależało mi na tym, żeby w rozdziale spotkania z mistrzami, żeby oprócz tych panów, którzy byli niewątpliwymi bohaterami tej książki i których na pewno było mi łatwo znaleźć, zależało mi bardzo, żeby znalazła się tam kobieta. No udało mi się spotkać panią Bogusię Filipowicz-Ciechanowa, która cały czas pracuje od wielu, wielu lat, opowiada swoją historię, która jak to każdej kobiecie było jej bardzo ciężko przez pewien czas, bo musiała znaleźć czas na urodzenie dzieci, ślub, różne przygody związane z chorobami i tak dalej. To wszystko, co w codziennym życiu kobiety spotyka, ale ona przetrwała i cały czas pracuje w swoim zakładzie w Ciechanowie. Wspaniała opowieść, naprawdę zachęcam, bo ja uważam osobiście, że to właśnie kobiety uratowały europejskie fryzjerstwo męskie po II wojnie światowej, ale o tym wszystkim można wyczytać w książkach.
Tak. Tak, ja w ogóle mam wrażenie, czytając tę książkę, myślę, że Jurek się ze mną zgodzi, że dla ciebie barbering to jest chyba misja życiowa.
Poza moją rodziną to jest najważniejsze, co w życiu mnie spotkało. Rodzina, fryzjerstwo i muzyka. Te wszystkie trzy elementy przeplatają się w moim życiu cały czas i są dla mnie niezwykle istotne. No tak, barbering czy fryzjerstwo męskie, jakkolwiek by je nie nazywać, to jest misja. Nie wiem, czy aż tak, ale niewątpliwie zależy mi na tym, żeby fryzjerzy byli branżą wyedukowaną, kulturalną, uczciwą, konsekwentną, ambitną, żeby im się chciało, żeby chcieli zmieniać świat, żeby szli do przodu razem ze swoimi klientami, żeby pracowali dla dobra branży, żeby wiedzieli o historii branży i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli takie coś nazywamy misją, to tak, chciałbym, żeby każdy polski fryzjer był wyedukowany, żeby był ambitny i żeby mu się chciał.
No i chyba też chcesz przywrócić rangę temu zawodowi.
Jeżeli będziemy ambitni, wyedukowani, konsekwentni, cierpliwi i tak dalej, to niewątpliwie przywrócimy rangę temu zawodowi. Tak jak jest to właśnie w Ameryce, gdzie na słowo barber ludzie rzeczywiście przypominają sobie zaraz stare historie, wspomniałem, a ten mój to tam strzyk tyle lat, świetny, fajny facet, zawsze robił to i tamto, zawsze z nim się fajnie rozmawiało. I dobrze byłoby, żeby polski fryzjer męski był dobrze postrzegany. Generalnie jest dobrze postrzegany, ale wszystko zależy od nas, jak to będzie w przyszłości, więc edukacja, ciągłe czytanie, wiedza i merytoryka są rzeczywiście bardzo ważne, żeby polscy fryzjerzy wiedzieli więcej i byli jeszcze lepszymi nie tylko fachowcami, ale też po prostu ludźmi.
O, tak, tak. Muszę tobie powiedzieć, że zasłuchałem się w to, co mówisz. No, gdyby tak, bo to jest taka idealna sytuacja, o której opowiadałeś, gdyby tak było, no to ja wchodziłbym z radością do zakładu fryzjerskiego, uśmiechał się do fryzjera. Fryzjer patrzyłby na mnie. Witam, panie Jurku. Witam, panie Stefanie. I co dzisiaj? Poproszę, niech pan spojrzy, niech pan coś zaproponuje. A nie tak jak zawsze. I wtedy może miałbym wąsy jak Lemmy z Motorhead. A nie mam.
Słuchaj, ale zawsze możesz wąsy zapuścić. Ja myślę, że naprawdę w polskich zakładach fryzjerskich możesz się spotkać dużo dobrego, bo większość z nas naprawdę wie, co ma robić, ale edukacja jest nam wszystkim bardzo potrzebna. I to takie zapomnienie się w tym, że ja już wszystko umiem, to jest zawsze jakby koniec i ściana. I w tym momencie jakby cały nasz kunszt może się skończyć. Dlatego ja to tylko po to wszystko mówię, żeby przestrzegać, żeby pamiętać, żeby się rozwijać, żeby wszystko szło w takim właśnie dobrym, pozytywnym fryzjerskim kierunku. Dlatego właśnie piszę i dlatego opowiadam i dlatego robię takie szkolenia, jakie robię, na których więcej mówię niż pokazuję, żeby ludziom otwierać głowy i żeby ludzi inspirować i motywować do właśnie takiej pracy.
Dobrze. To w takim razie my nie przerywamy rozmowy, będziemy rozmawiać za chwilę, ale jak już powiedziałem, Lemmy Motorhead, no to przez 4 minuty zrobimy sobie przerwę, żeby wysłuchać tego nagrania. No właśnie, tego nagrania, a nie innego. Adam Schulz jest naszym gościem, autor książki Następny proszę.
Patrzy na Jurka uśmiechnięty. Mnie również uśmiechnie schodzi z twarzy. A jak u ciebie, Adamie?
Bardzo miło było posłuchać Lemiego. Zresztą taka ballada na noc to może... Każdy by pomyślał, że ballada to może ukołysać do snu, no ale nie w wykonaniu Motorhead.
To prawda.
Nie, ona raczej będzie motywować do... No właśnie, do czego może motywować o tej godzinie ballada Lemiego? Nie mam jeszcze zielonego pojęcia.
Dzisiaj naszym gościem jest Adam Schulz, autor książki Następny, proszę. Ponoć za bardzo nie lubisz, kiedy siadając na fotelu mówimy do ciebie, czy panowie mówią, no to co pan zaproponuje, tak?
Nie, jak lubię, to jest? Lubię, lubisz? Ale... Tak, oczywiście, że tak. Ja generalnie lubię wszystkich klientów. Ja lubię różne sytuacje.
Nie, ja wiem, że lubisz każdego klienta, tak. Tylko pomówiliśmy o tym, że no, fryzjer musi być taki pewny siebie, ale chyba też jakiejś pewności po części chyba wymagamy też i od klienta, tak?
To klient... najlepiej, jeżeli klient przyjdzie i rzeczywiście zda się na to, czego to fryzjer potrafi i to mu zaproponuje. Klient jest oczywiście najważniejszą osobą w zakładzie fryzjerskim, zawsze to jego najbardziej szanujemy, ale staramy się mimo wszystko narzucić jemu swoją wolę. Wysłuchując oczywiście jego próśb, ewentualnych pomysłów na to lub tego, co nam pokazuje, jakichś zdjęć czy filmików w telefonie, ale zawsze powinno ostateczne słowo należeć do dobrego fryzjera, który musi jednak temu klientowi wytłumaczyć, opowiedzieć, jak to wszystko powinno wyglądać.
A farbować siwe włosy, czy nie?
Ja mówię, że zdecydowanie nie.
Nie.
Ale przecież kobiety tak.
Ale mężczyźni nie.
Ale to z jakiej racji? Słuchajcie, spójrzcie na facetów, którzy mają siwe włosy i je farbują. Wszyscy wyglądają jakby zrobili sobie płukankę z orzecha włoskiego albo z gotowanego pakłażana. No, naprawdę źle to wygląda. Mężczyzna starzeje się naprawdę z godnością. Siwe włosy czy łysina to nie jest powód do, nie wiem, płaczu, żalu, troski czy chowania tego pod czapką. Wręcz przeciwnie. Starzejemy się, jesteśmy facetami, mamy siwe brody, mamy włosy takie, jakie mamy. No ale idziemy dumnie, kroczymy przez świat. Nie musimy malować paznokci, farbować włosów i tak dalej. No jeżeli ktoś oczywiście ma taką ochotę, to niech sobie to robi, ale ja zawsze stanowczo odradzam.
No dobrze, Adamie, to właściwie dziękuję ci serdecznie. Ja już nie mam żadnych pytań, zrobiłeś to, co chciałem, czyli udowodniłeś moją tezę.
Bo Jurek powiedział, tak. Nigdy w życiu nie pofarbuję swoich pięknych, siwych włosów. I tak rzeczywiście.
Brawo.
Tak, prawda?
Brawo.
Dziadek Władek przekazał ci kilka prostych i uniwersalnych zasad, jeśli chodzi o strzyżenie i golenie. To był jakiś, nie wiem, to była jakaś wiedza tajemna?
A powiem ci szczerze, że ja nigdy nikomu jeszcze tej wiedzy nie zdradziłem. Dziadek był takim człowiekiem renesansu, który został wywieziony na robotę w 1939 roku w miejscowości, w której mieszkał, do Niemiec. Może nawet z jednej strony dobrze, bo tam poznał babcię i to przez to wszystko się zaczęło, ale był tam traktowany bardzo źle. Miał wtedy 18 czy 19 lat. Przeżywał to bardzo i zawsze mi opowiadał potem po latach, że jedyny porządny Niemiec, którego spotkał, to był niemiecki fryzjer, który zawsze traktował go jak człowieka, z którym zawsze rozmawiał, który uczył go zawodu i tak dalej, i tak dalej. Spędzali jakiś tam wspólny czas. Nie wiem na ile wspólny, na ile tam to wszystko było między nimi na zasadzie uczeń-mistrz, ale dziadek rzeczywiście tego zawodu się nauczył, tego fryzjerstwa miejskiego i tam przez jakiś czas tę pracę wykonywał. Też nie wiem, na ile w zakładzie fryzjerskim, na ile pokątnie po domach, bo tych informacji wszystkich nie udało się od dziadka dowiedzieć. Natomiast dziadek umiał wiele rzeczy, tak wspomniałem, był człowiekiem renesansu, bo musiał się nauczyć szyć, musiał się nauczyć gotować, musiał się nauczyć budować i czyść włosy i tak dalej. ale fryzjerem był świetny. Umiał golić lewą i prawą ręką, umiał wspaniale strzec. I te właśnie jego proste zasady, kilka takich naprawdę prostych zasad, jeżeli chodzi o strzeżenie i golenie włosów, stosuje prawie przy każdym kliencie.
I na pewno nauczył się perfekcyjnie no, ostrzyć brzytwę.
No tak, oczywiście, no to wiesz, to wtedy w ogóle należało do powinności każdego mężczyzny, to nie było nic nadzwyczajnego, ale oczywiście fryzjer musiał to umieć robić, a że dziadek był jednym i drugim, no to tak, oczywiście umiał ostrzyć. I co ciekawe, ostrzył ją zawsze na swoim pasie od spodni, na tylnej części tej, na której pas opiera się na plecach, ponieważ tam pasek był zawsze najbardziej spocony. I przez to, że był spocony, był taki gładki do ostrzenia. Właśnie to na tym miejscu się ostrzyło zawsze brzydko.
No, czyli coś nam zdradziłeś, już wiemy coś więcej. Myślę, że młodzież myśli teraz o tych czasach prehistoria. No tak to wygląda, a nas zafascynowało to.
Ja chcę jeszcze tylko wrócić do tego tematu związanego z brzytwą, bo ja raz tylko w życiu miałam obcinane włosy brzytwą przez kobietę. I one później tak pięknie wyglądały i fantastycznie mi rosły. Próbowałam jeszcze znaleźć tę panią, ale niestety to było gdzieś tam na trasie przejazdowej, ale... I nigdy więcej już nie trafiłam do fryzjera, czy fryzjerki, którzy posługiwali się w pracy brzytwą. Więc to jest naprawdę
sztuka.
Tak, ale to wróciło. Strzyżenie różnymi narzędziami jednoostrzowymi, które przypominają brzytwę, czy nożami, więc temperami wchodzi znowu i wielu fryzjerów to potrafi, to wystrzyże, więc myślę, że Joanno trafisz prędzej czy później na takiego fryzjera, bądź fryzjerkę, którzy ci te włosy ostrzygą właśnie przed.
Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Niech na koniec przeczytam sentencję. Mogę?
Proszę.
Mogę.
Bardzo proszę.
Nie noś za dużych sandałów, czub twój niechaj się nie jeży. Niech twą brodę oraz włosy strzyże najlepszy z balwierzy. Owidiusz, sztuka kochania. No to już wiecie państwo, co mamy robić. Następny proszę. Adam Schulz był naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Za rozmowę życzę wszystkim dobrej nocy.